zrobimy sobie taki wspólny rachunek sumienia przed Panem Jezusem, to będzie nasze przygotowanie do odnowienia aktu oddania Matce Bożej. Pozwólmy, żeby światło Ducha Świętego nas przeniknęło, żeby Duch Święty przy pomocy Maryi, która jest Jego narzędziem, za jej stawiennictwem, pomógł nam zobaczyć, gdzie odeszliśmy od tej naszej pierwszej gorliwości. Gdzie się pogubiliśmy. Co trzeba zmienić, odnowić w sobie. Może właśnie już teraz ten rachunek sumienia zaczniemy. Kiedyś Pan Jezus zapytał apostołów, kiedy byli razem z Nim w drodze i martwili się, że nie mają chleba na posiłek, zapytał ich tak: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Mówił to Pan Jezus w odniesieniu do cudu, który niedługo wcześniej uczynił, kiedy rozmnożył chleb. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5 tysięcy? Odpowiedzieli mu 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4 tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie. I my zapewne nieraz w tych pierwszych latach byliśmy świadkami niezwykłych rzeczy. Jak Matka Boża rozwiązywała wiele spraw. Może to były wręcz jakieś niezwykłe cuda, cuda łaski. Jakiegoś pojednania z drugim człowiekiem, nawrócenia, gorliwości. Może rozwiązanie jakiejś sprawy życiowej. Minęły lata i być może jak ci apostołowie, kiedy przychodzą podobne doświadczenia, jesteśmy tak jak oni. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Nie pamiętamy, ile Matka Boża w naszym życiu dokonała niezwykłych rzeczy. Tak otępiały macie umysł. Może i nas dzisiaj Pan Jezus pyta. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Po co wam to uczyniłem wtedy? Taką postawę Jezus nazywa kwasem faryzeuszów. Bo to właśnie oni byli świadkami cudów Jezusa, ewidentnych. A zachowywali się tak, jakby wręcz te cuda kwestionowali. Mówili: mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Jak może taki człowiek, który łamie szabat, dokonywać takich rzeczy? Kwas faryzeuszów, który staje się ślepotą, a potem zwątpieniem, a potem zakwasza innych. Jest to antyświadectwo. Antyświadectwo. W taki właśnie sposób tym kwasem swoim faryzeusze chcieli zakwasić człowieka niewidomego, którego Jezus uzdrowił. Był to niewidomy od urodzenia. Czytamy o nim w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 9. Jezus nałożył mu błoto na oczy i człowiek przejrzał. Ten, który był od urodzenia niewidomy. I oto stanął przed faryzeuszami. A ci mówią do niego: jakże to się stało? Przecież ten Jezus, który cię uzdrowił, on jest grzesznikiem, on jest z Galilei. To niemożliwe, że ty widzisz. Najlepiej, jakbyś temu zaprzeczył. Ale ten niewidomy wiedział jedno. Byłem niewidomy, a On uczynił ten znak i oto widzę. Jest świadkiem, bo dotknął go Jezus, bo doświadczył cudów Jezusa. Nie bał się faryzeuszów, nie dał się zakwasić ich kwasowi. Wtedy faryzeusze przywołali jego rodziców i zaczęli ich wypytywać, czy to rzeczywiście wasz syn, jak to się dzieje, że widzi. Takie trochę przesłuchanie, jak za komuny. Czytamy w Ewangelii świętego Jana, że rodzice bali się, wiedzieli bowiem, że ci, którzy pójdą za Jezusem, uznają go za Mesjasza, ci zostaną wyłączeni z synagogi. I dlatego powiedzieli faryzeuszom: wiemy, że to nasz syn, ale jak to się dzieje, że widzi, tego nie wiemy. Jego zapytajcie, ma swoje lata. Kwas faryzeuszów naruszył ich serce. Tylko ten, kto doświadczył cudu, stanie się świadkiem. Ten, kto doświadczył miłosierdzia, ten, kto był ubogi, kto był niewidomy, kto był połamany, kto był biedny. I Maryja przyszła, podała mu rękę. Maryja go uzdrowiła, Maryja przywróciła mu wzrok. Maryja otoczyła go swoją miłością. Im większy biedak, tym większy cud. Tym większym jest świadkiem, tym trudniej zakwasić go kwasem faryzeuszów. Kim my dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy jak ten niewidomy, który świadczy z mocą? Czy jesteśmy jak ci rodzice, którzy idą na kompromis ze strachu? Czy może jak faryzeusze, którzy wprost zaprzeczają temu, co widzą ich oczy i co słyszą ich uszy? Kiedy tak jak Maryja powiemy fiat, Panie, niech mi się stanie, niech będzie to, co Ty planujesz, wtedy zaczyna z mocą działać Duch Święty i On sam kształtuje nasze serca. Dzieje się to, o czym pisze prorok Ezechiel: dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Chwyćmy się ręki Matki Bożej, tutaj właśnie na Jasnej Górze, kiedy ona jest tak blisko. Tak jak apostołowie zgromadzeni wokół niej w wieczerniku, kiedy wszystko im się zawaliło, ale ona była. Modliła się za nich. I właśnie wtedy Duch Święty na nowo rozpalił płomień w ich sercach. Niech i w naszych sercach przez wstawiennictwo Maryi na nowo zapali się ten płomień, ale nie wolno nam się lękać. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, kwasu niewiary, kwasu zapomnienia, kwasu cynizmu. Strzeżcie się lęku i kompromisu. Bądźcie prości. Przypomnijcie sobie cuda Boże, tak jak ten prosty niewidomy.
Panie Jezu, obecny wśród nas w Eucharystii, prawdziwie i realnie żywy w swoim bóstwie i człowieczeństwie, prosimy Cię za wstawiennictwem Maryi, Twojej Matki, abyś zesłał swojego Ducha i odnowił w naszych sercach ten pierwotny ogień, to pierwsze powołanie, przez które nas wezwałeś, abyśmy stali się narzędziami Twojej Matki w jej dziele i w Twoich planach. Chcemy Cię o to prosić z pokorą, z uniżeniem, świadomi, jak daleko odeszliśmy od tego pierwszego powołania. Czytamy w Brewiarzu Kapłańskim tekst autora anonimowego z II wieku, Pan mówi: imię moje znieważane jest wśród narodów. Przez to znieważane. Przez to, że nie pełnimy tego, czego nauczamy. Kiedy bowiem ludzie słyszą z naszych ust Słowo Boże, zdumiewają się Jego pięknem i potęgą. Potem jednak, skoro poznają, że nasze czyny nie odpowiadają głoszonym słowom, posuwają się nawet do bluźnierstwa, twierdząc, że wszystko to jest baśnią i szaleństwem. Zróbmy rachunek sumienia, jakie jest nasze świadectwo. Czytaliśmy rozważania o wierze. Zachwyciliśmy się może treściami tej książki. Podsunęliśmy ją innym ludziom, którzy również się nią zachwycili. Ale potem, patrząc na nasze życie, powiedzieli: wszystko to jest baśnią i szaleństwem. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa nie była wcale w centrum naszego życia, że nie oczekiwaliśmy na cuda Jezusa w Eucharystii, że gdy pojawiły się trudności, robiliśmy krok do tyłu, nie pamiętając, że Matka Boża jest przecież przy nas nieustannie. Gdy załamały się nasze plany, byliśmy zdenerwowani, pełni goryczy, załamani. Nie wierzyliśmy, że w każdej sytuacji przechodzi Bóg. Gdy triumfowało zło, nasze serca słabły. Nie wierzyliśmy, że Bóg jest większy od każdego zła, że dla skruszonego serca potrafi z każdego zła wyprowadzić dobro. I właśnie dlatego, może ktoś mówi, to wszystko jest baśnią i szaleństwem, bo dałem antyświadectwo. Słyszeliśmy świadectwo ojca Andrzeja, który mówił o ojcu Tadeuszu, że był całkowicie oddany Matce Bożej. Szaleniec Matki Bożej, pełen radykalizmu. Może i my tacy kiedyś byliśmy i my zdobywaliśmy się na szaleństwo. Potrafiliśmy dla Matki Bożej wszystko pozostawić, żeby się zająć jej sprawami. Ale być może to przygasło. Prorok Daniel w swoich wizjach apokaliptycznych pisze tak: gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustkę w świątyni Pana, na ołtarzu, tam gdzie składana jest ofiara. Gdy zabraknie tej ofiary, to nie jest tak, że w jej miejsce, że zostaje puste miejsce. Tam przychodzi ohyda. W tę pustkę wchodzi ohyda. Wchodzi zło. Pan Jezus uczy, że człowiek, z którego serca wypędzono złego ducha, jeżeli to serce, które jest wymiecione, przyozdobione jak izba, ale pozostaje puste, nie będzie pusty. Zły duch wróci i przyprowadzi siedmiu jeszcze gorszych. Jeśli w sercu nie mieszka Maryja, jeśli to serce nie jest jej całkowitym mieszkaniem, jeśli nie ma szaleństwa, nie ma radykalizmu, nie będzie pustki. Tam przyjdzie zły, tam przyjdzie ohyda. Tam się zaczną wkradać wątpliwości. Tam się zacznie obmawianie autorytetów, miłość własna, wygodnictwo, kariera. Tam się pojawią kłótnie, zawiści. Tam będzie królować pycha. I coraz mniej będzie miłości bliźniego i służby. Jeśli staliśmy się letni, musimy mieć świadomość, że w ten sposób niszczymy dzieło Matki Bożej, a przynajmniej je opóźniamy. Robimy miejsce na tę ohydę, która jak kwas faryzeuszów potrafi zarażać nasze otoczenie. I może być tak jak w tej przypowieści: Pan nie znalazł owocu na drzewie figowym. Mówi do ogrodnika: wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Ale ogrodnik prosi: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc. Czasami możemy mieć komuś za złe, że nas prześladuje, że nam wytyka zło, ale może właśnie to jest ten znak: dałem Ci jeszcze rok, szansę, nawróć się, bo w Twoim sercu coraz więcej pustki. Jezu, Ty dałeś nam patrona i wzór w osobie świętego Juana Diego. Dopuściłeś, że w jego życiu pojawił się kłopot, wielki kłopot, poważna choroba wuja, choroba śmiertelna, zmartwienie. I ta pierwsza pokusa Juana Diego, aby zająć się sprawą tylko po ludzku. Ten, który rozmawiał z Maryją, którego wybrała, którego posłała, do którego mówiła z miłością słowa pełne słodyczy. Gdy przychodzi kłopot, zmartwienie, zupełnie o niej zapomniał. Do tego stopnia, że idzie zawołać kapłana z ostatnią posługą, idzie inną ścieżką niż tą, którą zwykle chodził, aby ją spotykać, na której ją spotykał. Tak jakby mu przeszkadzała wręcz. Taki pierwszy ludzki odruch słabości, niewiary. Ale Maryja jest wierna i ściga tego syna, który o niej zapomniał, aby wyjść mu na spotkanie na tej ścieżce, którą chciał ją ominąć, w tym jego zagubieniu, i kieruje do niego słowa pełne miłości: mój mały, ukochany synu, niech się nie trwoży twoje serce, czyż nie jestem przy tobie ja, twoja matka? Czyż nie stoisz w moim cieniu? Czy nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza, w moich ramionach, które cię obejmują? Czyż to nie ja jestem twoim wybawieniem? Czy potrzebujesz czegokolwiek innego? Maryjo, prosimy Cię również do nas przyjdź w naszym zagubieniu, w naszej niewierności. Daj nam poznać Twoją wierność, Twoją wierną miłość. Niech ta miłość na nowo porwie nasze serce, tak jak porwała serce Juana Diego, kiedy słysząc te słowa, które do niego powiedziałaś, zdobył się na szaleństwo, zawierzył Ci wszystkie swoje sprawy, zawierzył Ci kłopoty, choć ich nie dokończył, nie załatwił, ale pozostawił w Twoich rękach, bo Ci zaufał, zaufał Twoim słowom i stał się Tobie posłuszny, zajął się Twoimi sprawami, Twoim dziełem, poszedł wypełnić Twoją misję i wtedy dokonałaś podwójnego cudu, tego największego cudu Guadalupe, cudu, który trwa do dzisiaj w postaci niezwykłego obrazu na płaszczu indiańskim oraz tego drugiego cudu, kiedy uzdrowiłaś jego wuja, kiedy również jemu ukazałaś się. Matka Boża również do nas mówi, że chce wszystkim się zająć. Jeśli masz kłopot, jeśli masz zmartwienie, to Pan Bóg dopuścił je tylko po to, z punktu widzenia wiary, żebyś jak Juan Diego miał okazję znowu zawierzyć na 100%. Żebyś miał okazję do szaleństwa wiary. Żeby stać się jeszcze bardziej jej narzędziem. Żeby stać się na nowo jej narzędziem. Tylko po to Pan Bóg dopuszcza kłopoty. Dla Niego nie ma kłopotów. Ze wszystkim da sobie radę. Ale oczekuje od nas tego, czego oczekiwał od Juana Diego, aby rzucić wszystko na jedną szalę. Wrócić do pierwszej miłości. A wtedy wkroczy Maryja i będzie dokonywać niezwykłych rzeczy, tak jak wtedy w Meksyku, kiedy 7-milionowy naród przystąpił do Chrztu Świętego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za czas adoracji, za to, że jesteśmy tutaj z Tobą w ciszy. Że przypominasz nam, że prawdziwe spotkanie wymaga zatrzymania się ciszy. Dzisiaj Maryja pyta każdego z nas, czy pamiętasz o mojej żywej obecności przy Tobie i w Twoim sercu? Czy to tylko idea słowa? Żebyś mnie spotkał, musisz mieć czas. Trzeba wszystkie inne rzeczy odłożyć na bok. Czy masz czas na życie wewnętrzne? Może już odwykłeś od życia duchowego? Przeszkadza Ci cisza, chociaż w głębi serca tęsknisz za nią. Ojcowie naszego ruchu, ojciec Andrzej, ojciec Tadeusz bardzo pilnowali swoich penitentów,
życia tak zwanymi środkami otwierania się na łaskę. Eucharystia w centrum dnia. Jezus, który zajmie się wszystkimi sprawami, i oczekiwać na to i dziękować. A jak jest dzisiaj? Medytacja nad Słowem Bożym, lektura duchowa, aby Bóg mnie prowadził. Czy mnie prowadzi dzisiaj? Chwila ciszy, adoracja, cicha modlitwa do Matki Bożej, pielęgnowanie jej obecności w sercu, pielęgnowanie więzi z Jezusem. Czy wchodzę w tę głębię, czy też ciągle ślizgam się po powierzchni? Że właśnie dlatego żyję tak, jakby już Matka Boża nie istniała w moim życiu, tak jakby jej nie było. Jakby się nie zajmowała moimi sprawami. Prosimy Cię, Maryjo, uproś nam łaskę nawrócenia serca. Z Ewangelii świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Prosimy Cię, Panie Jezu, i nas oddaj swojej Matce. Jak święty Jan, Twój umiłowany uczeń, stoimy świadomi naszej nędzy. Stoimy w ciemnościach, może bez perspektyw. Ty, który za nas umierasz na krzyżu, który jesteś wierny do końca swojej miłości, aż do śmierci, objawiasz nam tę miłość miłosierną najpełniej przez serce Matki, oddając nas Matce. Więc prosimy Cię, odmów w naszych sercach dzisiaj to oddanie, które dokonałeś niegdyś. Otwórz te serca, aby jak święty Jan Apostoł wzięły Maryję do siebie, do swojego życia, byśmy dali się jej prowadzić, kierować, by ona mogła swobodnie nami się posługiwać i działać przez nas. I żeby dokonało się jej dzieło, które jest Twoim zamiarem od początku czasów. W tym duchu oczekujmy na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.